Drodzy bracia i siostry, w pierwszym czytaniu słyszymy bardzo wymagające słowa dla nas świętego Józefa. Mówi bowiem do braci: nie bójcie się. Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie. Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Święty Józef przerywa łańcuch zła przez przebaczenie i w tym wszystkim pozostaje wierny Bogu z wiarą, że Bóg kieruje życiem ludzkim. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że jest bardzo wielu ludzi, którzy życzą źle. Dzieciom, waszym wnukom, waszym dzieciom, życzą źle Kościołowi, chcą ogubić i poprowadzić do piekła. I to zdanie, czy ta wypowiedź świętego Józefa jest dla nas jakimś takim wielkim wyzwaniem, w jaki sposób konfrontować się z tą sytuacją, której dane nam jest teraz żyć, żeby jednak w tym wierzyć i ufać, że Pan Bóg kieruje historią. A te zamysły, wszystkie ludzi złych, będą w jakiś sposób udaremnione. Przechodzimy do Maryi jako Matki Dobrej i Rady. Czy potrzebujemy rady? W filmie Stanisława Barei Miś pojawia się epizodyczna postać wujka Dobrej Rady, który udziela dzieciom wskazówek, co powinni robić, kiedy ktoś przy nich powie coś brzydkiego, na przykład motyla noga. A potem z ekranu telewizora udziela głównemu bohaterowi cennej wskazówki. Dzięki tej komedii wyrażenie wujek Dobra Rada weszło do języka polskiego jako określenie osoby, która zarzuca bliźnich swoimi radami, zwykle niepożądanymi i bezsensownymi. Jednak w prawdziwym życiu rzeczywiście mamy kogoś, kto w trudnej sytuacji może nas wesprzeć mądrą radą. To nie jest telewizyjny wujek Dobra Rada, tylko najprawdziwsza i najlepsza Matka Dobrej Rady, Maryja. Ale trzeba zauważyć kilka spraw. Po pierwsze, Maryja umie radzić sobie. Jako Maryja posiadła pełnię dobrej rady najpierw dla siebie. Widzimy to z jej życia, krótko pisanego w Ewangelii. Ewa w raju posłuchała złej rady szatańskiej. Skłoniła namową Adama do grzechu i stała się dla całego rodzaju ludzkiego matką złej rady. Ewa przedwcześnie uwierzyła kusicielowi i to było początkiem nieszczęścia. Przed Maryją stanął anioł z pozdrowieniem: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, z pozdrowieniem zaszczytnej prawdy i co czyni Panna Mądra. Zastanawia się nad tym, co by to było za pozdrowienie, mówiąc do anioła: jakże się to stanie, skoro nie zna męża. Maryja nie wątpi w mądrości swej, tylko nie wątpi, natomiast w mądrości swej tylko się pyta o przyczynę. Jak święty Ambroży ten ustęp tak tłumaczy: Maryja nie mogła ani nie wierzyć, ani za traf uważać, nie mogła nie wierzyć aniołowi, ani roślić sobie prawa do rzeczy Bożych. Stąd nie zasługiwała na karę, jaka spotkała Zachariasza, gdy się w wątpliwości podał i pytał, skąd to poznam. Anioł Gabriel dał odpowiedź, pełno znaczenia tajemniczego. Duch Święty stąpi na ciebie. Odkupienie świata było w jej rękach złożone. Anioł czeka na odpowiedź. Według odwiecznych postanowień Bożych wcielenie Syna Bożego zależało od zezwolenia Maryi. Stąd Maryja wciągnięta została do Rady Bożej od wieków. Dionizy Kartus słusznie ją nazywa pierwszą doradczynią Boga, doradczynią Ducha Świętego. Ważne, może być odważne określenia. Maryja naradzała się ze sobą co do odpowiedzi, która by nie oznaczała pychy, bo we wszystkim posłuszna była woli Bożej, a która uwolniłaby nas od wyroku potępienia. Odrzekła w kilku słowach: oto służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego. Wszyscy ludzie aniołowie po tysiącletnim namyśle, mówi święty Alfons, tak na marginesie można dodać, święty Alfons jako doktor moralny, patron wszystkich moralistów, miał na swoim biurku zawsze ten obraz Matki Dobrej Rady. I co powiedział? Wszyscy ci nie znaleźliby odpowiedzi piękniejszej, pokorniejszej, mądrzejszej. Ta potężna odpowiedź rozweseliła niebo, a ziemi przyniosła niezgłębione morze łask i dobrodziejstw. Maryja w tych słowach stała się prawdziwie Matką Dobrej Rady. Tu się odnoszą słowa wielkiego biskupa z Hippony. Gdy człowieka miano szukać, niewiasta napiła się trucizny. Do ocalenia przychodzi mu znów na pomoc niewiasta. Ale pozostaje jeszcze dalszy problem, druga rzecz, że Maryja radzi innym. Jak Maryja umie i pragnie dawać dobrą radę, widzimy to z tego fragmentu z Ewangelii Jana o godach, o weselu w Kanie Galilejskiej. Bez prośby nawet przychodzi na pomoc nowożeńcom w przykrym położeniu. Zbawiciel Jezus pośrednictwo jej jakby odrzuca. Ale Maryja, jak powiada święty Gaudencjusz, poznała głęboką tajemnicę odpowiedzi Pana Jezusa, rozumiejąc, że dla powodów nadprzyrodzonych dopiero później będzie spełniony. W przeciwnym razie nie byłaby się do sług odezwała: cokolwiek wam rzeczy, czyńcie. O tym zdarzeniu święty Tomasz za chwilę mówił, że Maryja najpierw interpretuje Syna, czyli stara się zrozumieć, co On ma do powiedzenia, co myśli, a potem poucza sługi. I Maryja nie omyliła się w oczekiwaniu. Wiedziała doskonale Bogu Rodzica, mówi święty Maksym, biskup turyński, że odmowa jej Pana i Syna nie znaczyła niechęci albo ubliżenia, lecz zawierała w sobie tajemnicę miłosierdzia. Pan Jezus okazał cześć dla, powiedzmy, zganionej matki, a zarazem swoją wszechmoc i majestat, gdy rzekł do sług: napełniajcie stogi wody. Maryja postąpiła tu na wzór Rebeki, która rzekła do syna swego Jakuba: synu mój, przestań, czy zdaj się na rady moją. Niemniej w tej scenie w Kanie Galilejskiej widzimy, że w tym udzielaniu rad Maryja uwzględnia Syna i uwzględnia sytuację, ale nie ma tutaj takiego działania na własną rękę ze strony Maryi, ani też nie ma narzucania Jezusowi. Dlatego też to, że jest matką dobrej rady i że takich rad udziela, w oparciu o ten fragment możemy uznać, przyjąć, że te rady od niej są pewne, dlatego że uwzględnia w tym wolę Jezusa Chrystusa. Teraz przechodzimy do sanktuarium Genacenu. Czyli to jej pragnienie innym ujawnia się w obrazie Matki Dobrej Rady. Otóż od drugiej połowy XV wieku tytuł Matki Dobrej Rady wiąże się z obrazem Matki Bożej z Genacanu, a kościół, w którym przechowywany jest ten wizerunek Maryi z Dzieciątkiem, stanowi w tej chwili światowe centrum tego kultu. Z pochodzeniem obrazu związana jest pewna opowieść o cudownym przeniesieniu go przez morze. Błogosławiona Petruka z Genacanu, tercjarka augustyniańska, pragnęła odbudować dla augustynianów eremitów kościół poświęcony Matce Bożej Dobrej Rady. Niestety w trakcie prac zabrakło jej pieniędzy. Wyśmiewana przez sąsiadów, kobieta pokładała całą ufność w Maryi, świętym Augustynie i zapewniała wszystkich, że Boża Rodzicielka uczyni, co potrzeba, by dokończyć pracę. Pewnego dnia, dokładnie w południe, obraz Matki Bożej stąpił na niedokończone jeszcze mury kościoła. Wkrótce do Genacano dotarło dwóch mężczyzn ze Skutari w Albanii, którzy twierdzili, iż widzieli, jak wizerunek uwolnił się ze ścian ich kościoła i uniósł się w powietrze. I znalazł się Genacano. Nieoczekiwane pojawienie się obrazu w kościele odnotował w kronice prowincję augustynianów Ambrożys Skora. Pod datą 25 kwietnia 1467 roku napisał on, że na ścianie kościoła od góry ukazał się jakiś obraz przebłogosławionej dziewicy. Wizerunek szybko zyskał swoją opinię cudownego, został otoczony kultem. Do sanktuarium zaczęli ściągać liczni pielgrzymi, nawet z bardzo dalekich stron. W 1682 obraz Matki Bożej z Genacanu koronował ojciec święty Innocenty XI. Akt ten niemal dwa wieki później powtórzył papież Pius IX z okazji 400-lecia cudownego pojawienia się go w Genacanu. Jeśli chodzi o sam obraz, to jest bardzo piękny. Oblicze Matki Najświętszej na tym obrazie jest łagodne. Nie widać w nim żadnego napięcia. Wyraz jej twarzy ukazuje radość wstrzymania w ramionach Dzieciątka Jezus. Cała jej uwaga jest skierowana tylko na nie, jakby cały świat nie istniał. Dla niej w centrum uwagi jest tylko Dzieciątko. Dobroć, czułość i opieka nad synem dają się łatwo zauważyć w skierowanym spojrzeniu. Dzieciątko tuli się do niej i obejmuje jej szyję. To wyjaśnia, dlaczego Maryja ma lekko pochyloną szyję, jakby pod ciężarem Dzieciątka. Serdeczność boskiego Dzieciątka wobec Matki jest nadzwyczajna. On obejmuje ją, jakby był do tego bardzo przyzwyczajony. I ona pozwala się trzymać tak, jakby Boża Dziecina trzymała ją już w ten sposób 1000 razy i nawet odczuwa przyjemność płynącą z faktu, że ugina się pod tym łagodnym, tak słodkim i tak rozkosznym ciężarem. Ktokolwiek zbliży się do tego obrazu, może poczuć wyrażone na nim serdeczność i miłość, czy będzie to człowiek prawy, czy grzesznik, czy nawet wróg, doświadczy tego, gdy się tylko zbliży. Czy Maria się uśmiecha? Patrząc na jej usta, widać, że nie, ale jest coś, co wydaje się być lekkim uśmiechem promieniącym na całą twarz. To rodzaj radości z powodu syna, ale z drugiej strony jest też jakaś pobłażliwość dla człowieka pobożnego. dla wiernego, który się tam zbliża. Obraz daje nam poczucie, że każdy, kto się tam zbliża, jest bratem i ciotką Jezus, a przez to także jej dzieckiem. Kolejny wątek to ten, że Matka dobiera rady z Żenacami, w jakiś sposób szczególnie związana z papieżami. Ta więź jest jakoś niezwykle wymowna. Pierwszym papieżem, który osobiście przybył do Żenacami, był Urban VIII i modlił się przed obrazem Maryi, prosząc ją o pomoc przeciw zarazie, która wtedy szalała we Włoszech i zostawiała zniszczenia. Choć nie ma zmiany co do osobistej wizyty w tym sanktuarium, to silne związki z nim miał błogosławiony Innocent XI, który koronował obraz, Klemens XII, Benedykt XIV. Natomiast osobiście przybył do Matki Bożej dobrej rady Pius IX i według obecnego kustosza tego sanktuarium, ojca Augustynina, prosił o radę przed zwołaniem Soboru Watykańskiego I. Z kolei Leon XIII od dzieciństwa pielgrzymował tu ze swoją matką. Później jako kapłan przybywał tu również. O silnym związku z Matką Dobrej Rady pisał: jako dziecko przywykłem nazywać Cię Słodką Matką. Zwracałem się do Ciebie w modlitwach i pobożnych ślubach. Później wraz z upływem lat, kiedy pobożność słabła, a umysł został porwany przez ataki szalonych pragnień, Ty pamiętałaś o swym dziecku, byłaś blisko mnie, o dziewico. Jesteś bowiem wzywana jako Matka Dobrej Rady. Jako papież wiele uczynił dla rozwoju sanktuarium i kultu Matki Bożej Dobrej Rady. Między innymi wprowadził do litanii loretańskiej to zawołanie Matko Dobrej Rady. Uważa się, że również Jan XXIII przybył o radę do Matki Bożej Rady, do Matki Bożej Dobrej Rady przed podjęciem decyzji o zwołaniu Soboru Watykańskiego II. Przed obrazem Matki w tym sanktuarium modlił się także Jan Paweł II i w nawiązaniu do Matki Bożej Dobrej Rady przy innej okazji powiedział: co powinien zrobić nowy papież, aby działał roztropnie? Powinien modlić się i starać się o ten dar u Ducha Świętego, który nazywa się darem rady. A ci, którzy pragną, aby nowy papież był roztropnym pasterzem Kościoła, niech proszą o ten dar także dla siebie, przez szczególne wstawiennictwo Matki Dobrej Rady. I jak wiemy, Leon XIV dołączył tuż po wyborze do tych papieży, którzy nawiedzili do sanktuarium, i on jako augustynianin, jako papież Leon XIV zawierzył swój pontyfikat Matce Dobrej Rady, a zdajemy sobie sprawę, że czekają przed nim bardzo wielkie wyzwania. Takie dwa wątki, kolejny wątek takie karmitańskie. Otóż dzisiaj wspominamy Zelię Ludwika Martin i Zelia, co prawda nie odnotowano jakiegoś szczególnego jej kultu do Matki Dobrej Rady, ale niemniej Maryja dwa razy przynajmniej, jak ona pisze, zwróciła się do niej z dobrą radą. Pierwsza taka rada to była właśnie uroczystość niepokalanego poczęcia, kiedy Zelia szukała swojej drogi, takiej też miejsca w życiu, usłyszała: zajmij się koronką Zarazą. I rzeczywiście się zajęła i to przysporzyło takie pewne utrzymanie dla nich. I druga rada, też taka bardzo ważna, kiedy szła mostem świętego Gotarda, Leonarda spotkała właśnie przechodzącego z naprzeciw Ludwika i wtedy usłyszała od Marii słowa: to ten, którego przygotowałem dla ciebie. kiedy właśnie pierwszy raz spotkała przyszłego męża. I rzeczywiście to był bardzo dobry mąż. Tak na marginesie jeszcze można dodać, że jakkolwiek żyli w czasach republikańskich, kiedy to był zamach na katolicyzm, to oni bardzo świadomie wychowywali swoją rodzinę i kształtowali w duchu monarchistycznym i w duchu Kościoła katolickiego, ale jednocześnie bardzo mądrze wpisali się w ówczesny układ kapitalistyczny. Ona przez to swoje konkarstwo, on im w tym pomagał, a również też umiał grać, czy jak to powiedzieć, miał udział w giełdzie związanej z kanałem Suezkim. To zapewniło im bardzo dobry majątek. To tak na marginesie. I jeszcze taki jeden wątek Maryi, która udziela dobrej rady, to jest związane z siostrą Lucją. Maryja jako matka dobrej rady okazała się także wobec siostry Lucji w sprawie wstąpienia do Karmelu. Otóż w czasie dodatkowego objawienia Maryi, jakie miało miejsce 15 czerwca 1921 roku, kiedy to Lucja opuszczała Fatimę i żegnała się ze świętym miejscem, objawień, po tym jak siódmy raz kontemplowała Panią bardziej lśniącą od słońca i jak została napełniona przez nią pokojem, w czasie ogromnego zatroskania spowiejącego jej serce Lucja, wracając wspomnieniami do tych objawień w tym konkretnym miejscu i rozmyślając nad wizją Matki Bożej z góry Karmel, którą ujrzała 13 października 1917 roku, i właśnie 15 czerwca po raz pierwszy poczuła pragnienie oddania się Bogu w Karmelu. Jej duszę rozświetlał również wizerunek świętej Tereski, w owym czasie kandydatki na ołtarze. Było już o niej głośno i w niej, w Łucji, narodziło się także pragnienie zostania karmelitanką. Ale zarazem usłyszała od Maryi, aby była posłuszna przełożonym. I tak się stało. Była posłuszna. Choć droga do Karmelu zajęła jej ponad 20 lat, ale w tym wszystkim była posłuszna. I kolejny wątek. W Polsce szczególnym miejscem kultu Matki Bożej Dobrej Rady, chyba najstarszym, jest Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha w Lublinie. Obraz Matki Bożej Dobrej Rady w tymże kościele pochodzi według ustaleń historyków sztuki z końca XVI wieku. Jego autorem jest znany malarz polskiego pochodzenia. Trudno ustalić, od kiedy zyskał miano Matka Boża Dobrej Rady, ale tradycja wiąże tytuł z początkowym okresem istnienia obrazu. To może wskazywać, jak wspomniałem, że jest to nawet najstarszy w Polsce obraz pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady. O żywym kulcie Maryi w tym miejscu świadczą liczne wota i zapisy. Tu modlił się Stefan Czarniecki. Wielką czcicielką i dobrodziejką była też królowa Marysieńka Sobieska. I tu ślub zawarł Bolesław Prus. I jeszcze jeden wątek bardzo polski. Otóż dla szerzenia kultu Matki Bożej Dobrej Rady powstawały liczne bractwa i stowarzyszenia, a także zgromadzenia zakonne. I w roku 1881 Jadwiga Zamoyska założyła w Paryżu Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Społeczne pod opieką Matki Bożej Dobrej Rady dla kobiet niezamężnych, pragnących poświęcić się Bogu i Ojczyźnie. W czasach zaborów, a następnie po odzyskaniu niepodległości, stowarzyszenie prowadziło na ziemiach polskich szkoły gospodarcze oraz koła społeczno-religijne. Jedną ze szkół mieściła się w Zakopanem, w słynnych Kuźnicach. Już na koniec. Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady. Mario, Matko Dobrej Rady, która powiedziałaś, uczyńcie wszystko, co wam powie Syn, wypraszaj nam u Chrystusa łaskę dobrych wyborów. Niech twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość w naszych rodzinach, opiekę i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, pomyślność dla naszej ojczyzny i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i jego pasterzy. W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach błagaj o Boże światło, które pozwoli nam rozpoznać wolę Chrystusa i o jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić. Zawierzamy się twojemu stawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia, orędowniczko i doradczyni nasze. Niech twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożej miłości i radość życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ufamy, że Jezus przyzna się do nas wobec Ojca Niebieskiego, bo wysłucha naszych próśb i obdarzy swoją łaską. Módlmy się do Niego.